Joanna Merecka-Łotosz, dzień dobry. Ze mną młodszy aspirant Jakub Bagiński, rzecznik słupskiej policji.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I dziś temat, myślę, przyjemny. Nie o wypadkach, mam nadzieję, choć na nie pewnie będzie trzeba zwracać uwagę. Wakacje. Wakacje i myślę sobie, że o bezpieczeństwie we wielu miejscach warto przypomnieć, zwłaszcza wtedy, kiedy szykujemy się na urlop, to jest jakby jedna rzecz, a druga, jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci, tak aby rozpoczęły te wakacje zdrowe i zakończyły dokładnie tak samo.
Będziemy wielowątkowo rozmawiać o tym bezpieczeństwie, no ale tym kluczem jest bezpieczeństwo. Wakacje to czas beztroski, wakacje to czas wypoczynku, wakacje to czas zabawy, ale musimy pamiętać o tym, że musimy to wszystko robić z głową i musimy to robić w sposób odpowiedzialny. To są takie zasady uniwersalne, dlatego że my, pani redaktor, rozmawialiśmy kilka tygodni temu o bezpiecznej majówce.
Tak.
Pomiędzy jeszcze był ten taki weekend na przełomie maja i czerwca.
Tak.
Wcześniej była bezpieczna Wielkanoc, bezpieczne święta Bożego Narodzenia. Po drodze jeszcze ferie zimowe, które również muszą być bezpieczne, więc to bezpieczeństwo, o to bezpieczeństwo powinniśmy dbać zawsze, a te takie poszczególne punkty na kalendarzu, te punkty w kalendarzu, które nam się odznaczają na czerwono dłuższymi przerwami, powinny być takim przyczynkiem do tego, żebyśmy o tym poważniej porozmawiali, o tych zasadach przypominamy.
No zwłaszcza też z dziećmi, tak? Jeśli te dzieci lat mają niewiele, to tym bardziej więcej obowiązków jakby na głowie mają też rodzice, bo to oni muszą pewne rzeczy przewidzieć i mieć, kolokwialnie mówiąc, z tyłu głowy, wypuszczając takiego 8, 9, 10 czy 11-latka na dwór bez nadzoru, bo już można, tak? Od 8 roku życia. Te dzieci mogą być same, czy zostać chwilę same w domu właśnie, czy wyjść na dwór.
I tutaj kluczem teraz powinno być takie zdanie, że bezpieczeństwo to jest nasza wspólna sprawa, czyli są policjanci, którzy od wielu, wielu tygodni już spotykają się z tą młodzieżą.
Czyli edukacja.
Edukacja. My to robimy. My to robimy przy każdej okazji, przy każdej wizycie w szkole. My jeszcze korzystamy z tego, że te korytarze szkolne i te szkolne sale są pełne i dzielnicowi, którzy przychodzą na przykład do szkół podstawowych, szkół średnich, rozmawiają o bezpieczeństwie, rozmawiają o tym, co może grozić, kiedy podejmiemy tą nieodpowiedzialną
niewłaściwą decyzję. Tak.
Ale dlatego mówię, że to bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa, ponieważ rodzice również odpowiedzialni są za edukowanie swoich dzieci i opiekunowie również odpowiedzialni są za edukowanie swoich dzieci. Oni powinni rozmawiać o tych ewentualnych konsekwencjach i o tym, że jeżeli podejmą dzieci nieodpowiednią decyzję, taką szybką, nagłą, może to sprawić, że te wakacje nie będą beztroskie, tylko będą czasem zmartwień i konsekwencji, które później nastąpią.
Na co przede wszystkim trzeba zwracać uwagę? O czym pamiętać?
W przypadku dzieci mówimy tutaj o tym, żeby dzieci były świadome, że każda zła decyzja, każda taka nieodpowiedzialna, momentalna, chwilowa, nagła decyzja, która może być wynikiem jakiejś namowy kolegów, koleżanek, może spowodować bardzo szerokie konsekwencje. My oczywiście...
Wybieganie za piłką, drodzy panie. No, wyobraźnia podsuwa tutaj bardzo różne przykłady, tak jak mówię, choćby wybieganie za piłką na ulicę, nie rozejrzywszy
się. Tak, dlatego korzystajmy z tego, że w dzisiejszych czasach te miejsca, które są wyznaczone dla dzieci, wyznaczone są w taki sposób, żeby były bezpieczne.
Te boiska
bardzo często ogrodzone są wysokimi płotami, place zabaw również, tak żeby uniknąć takich sytuacji, kiedy to dziecko wybiegnie nam nagle wprost pod jadący samochód. One się oczywiście zdarzają, ale musimy o tym rozmawiać i musimy informować, co zrobić, żeby do takich sytuacji nie doszło. Czyli jeżeli już jesteśmy z dzieckiem w miejscu, gdzie ono ma spędzić ten beztroski czas, wybierzmy to miejsce w taki sposób, żeby było bezpieczne, żeby rzeczywiście było to ogrodzone boisko, żeby był to ogrodzony plac zabaw, żebyśmy to dziecko mieli cały czas w zasięgu wzroku i żebyśmy
albo
mogli
czuli
zareagować
się bezpiecznie, wiedząc, że ono wychodzi tam z kolegami, właśnie ma lat 10, to trudno już, żeby ta opieka dorosłego szła za nim krok w krok.
Ale bądźmy też takiej myśli, że stosujmy taką zasadę, że skoro oczekujemy od otoczenia, żeby zachowywało się w sposób bezpieczny, my również stosujmy się do tych zasad bezpieczeństwa jako rodzice. Jeżeli nasze dziecko bawi się na placu zabaw i chcemy, żeby wszyscy dookoła poruszali się z dozwoloną prędkością, zgodnie z przepisami. My również w taki sposób na drodze się zachowujmy. Pamiętajmy, że każdy kilometr więcej na liczniku samochodu to są dodatkowe metry potrzebne do jego całkowitego zatrzymania. Takie dziecko, które wybiegnie przed ten samochód, jest zagrożeniem.
Nie ma szans.
Nie ma szans jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego. Prawidłowa prędkość, prędkość dopuszczalna pozwoli nam odpowiednio na takie zagrożenie zareagować.
Ja o tym pewnie za chwilę jeszcze będę chciała porozmawiać. Tu w przypadku dzieci to woda i rower. To są jeszcze takie dwa aspekty, które są nieodłącznym elementem wakacji, tej beztroski i lata. Sygnały, i to w mediach też się pojawiało zupełnie niedawno, rodzice mocno pod wpływem i trzylatek, który wchodził sam do wody, byli nad jeziorem tutaj, czujni dorośli, którzy przyglądali się sytuacji, dali znać odpowiednim służbom. No,
całkowicie nieodpowiedzialne zachowanie, ciężkie do zrozumienia, ciężkie, mówiąc kolokwialnie, do ogarnięcia.
Do ogarnięcia, tak.
Nieodpowiedzialni rodzice i odpowiedzialni obserwatorzy, którzy zareagowali. Czyli tutaj nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, żeby dziecko znalazło się pod naszą opieką, kiedy my nie będziemy w stanie tej opieki prawidłowej dziecku zapewnić. Ale z drugiej strony odpowiedzialne zachowanie obserwatorów, którzy widzieli w porę, poinformowali służby i wtedy te służby mogły w prawidłowy sposób zareagować. To są sytuacje niedopuszczalne, absolutnie karygodne. I zwracajmy na takie sytuacje uwagę i reagujmy. To jest podstawa, że gdyby tam nikt nie zareagował, mogłoby dojść do tragedii. Tutaj ta reakcja sprawiła, że to wszystko się, mówiąc kolokwialnie, no, nie skończyło tak, jak mogłoby się skończyć. Bezpieczeństwo nad wodą, odpowiedzialni dorośli. Pamiętajmy, że będąc nad wodą z dzieckiem, musimy nie dbajmy tylko o własne bezpieczeństwo, o naszą wygodę, o piękny widok, tylko patrzmy na to, czy nasze dziecko znajduje się w zasięgu tej wody, znajduje się blisko
plaże
wody.
Plaże strzeżone to przede wszystkim i tu taki apel do Państwa. Wybierajcie te miejsca, gdzie są ratownicy.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Są to najbezpieczniejsze miejsca do wypoczynku. Korzystajmy z tego, że na terenie naszego powiatu tych plaż w okresie letnim będzie bardzo dużo. Szczególnie jeżeli mamy pod opieką dzieci, to wybierajmy takie miejsca, które są dodatkowo strzeżone przez ratowników. Jeżeli jesteśmy z dzieckiem na plaży, jeżeli to dziecko bawi się gdzieś tam w naszym najbliższym otoczeniu, zadbajmy również o to, żeby miało na ręce założoną tak zwaną opaskę, niezgubkę. My od wielu lat promujemy tutaj
też takie... Też robicie takie akcje przed sezonem letnim, że te opaski można odbierać, tak jak odblaski jesienią i zimą można też od was...
One są wielokrotnego użytku, więc no jeżeli wpiszemy ten numer telefonu, możemy go zmazać, jeżeli dziecko będzie wypoczywało później z dziadkami, możemy wpisać ten numer telefonu do dziadków. W każdym razie ważne jest to, żeby dziecko taką opaskę miało, bo to oszczędzi nam stresów w momencie, kiedy się zgubimy. My od wielu lat prowadzimy takie akcje w porozumieniu z gminami, z różnymi samorządami. Przed wakacjami rozdajemy takie opaski w szkołach, a w okresie wypoczynku, czyli w wakacje, w tych miejscach, gdzie przybywa największa grupa osób, tam gdzie te opaski mogą się po prostu przydać.
No to są takie podstawy, jak ja to ładnie mówię. Rower. Tu wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy z tego, że już w tej chwili trzeba mieć kartę rowerową.
Tak,
po prostu.
Żeby poruszać się na rowerze, trzeba mieć kartę rowerową do 10 roku życia. Jeżeli dziecko porusza się na rowerze z osobami dorosłymi, jest traktowane jak osoba piesza, to również musimy wziąć pod uwagę, ale przede wszystkim to są takie rzeczy, o których nie mówią przepisy ruchu drogowego, one nie wynikają z przepisów, ale wpływają na nasze bezpieczeństwo. To prawidłowa ochrona głowy. Kask w przypadku dziecka i w przypadku osoby dorosłej to jest podstawa. Przepisy mówią o tym, że rower powinien być odpowiednio wyposażony, powinien być sprawny technicznie, powinien mieć jeden hamulec, powinien mieć sygnał dźwiękowy, powinien mieć odpowiednie elementy oświetlenia, elementy odblaskowe, ale przepisy nie mówią o kasku. To jest podstawa. Ja swojego dziecka nie wypuszczę na podwórko na rower w momencie, kiedy nie ma kasku na głowie. To jest podstawa od ubierania się na rower. Tak naprawdę ubieranie się na rower zaczyna od tego, żeby założyć kask.
No to ja jeszcze dodam tylko, drodzy Państwo, że przykład idzie z góry. Jeśli Wy nie nosicie kasku, a powinniście, to trudno potem wymagać od dziecka, jeśli ono nie widzi na Waszej głowie tego elementu stroju, żeby chciało też ten kask nosić. Nam się udało, to tak jak tu Pan Rzecznik mówi, jemu też się udało, dzieci kask na głowę, u nas to samo, absolutnie bez kasku nie ma jazdy na rowerze. I nie ma znaczenia, w cudzysłowie, że się głupio wygląda, bo to już nastolatki się potrafią buntować. Głowa jest, że tak powiem, najważniejsza i o głowę, drodzy Państwo, dbamy. Kolano naprawi się, rękę się naprawi, z głową bywa różnie. To jest jakby jedna rzecz. Druga, tu chciałabym, żebyśmy też porozmawiali o tym zabezpieczeniu wyjazdu, czyli jeżeli w długą podróż, to fotelik, tu bezdyskusyjnie, jeśli dziecko musi w tym foteliku być i też robicie akcję sprawdzania, czy aby na pewno pasy są zapięte i czy te foteliki w samochodzie, jak przewozicie dzieci, też są.
Oczywiście, tutaj mają miejsce takie kontrole pojazdów, takie codzienne kontrole pojazdów, w momencie, kiedy policjanci widzą, że na pokładzie samochodu znajduje się dziecko, sprawdzają z automatu, czy to dziecko przewożone jest w prawidłowy sposób, czy ten fotelik spełnia te odpowiednie normy i wymagania, które sprawiają, że dziecko w tym foteliku będzie bezpieczne, bo pamiętajmy o tym, że posadzenie dziecka na byle czym w samochodzie również nie przyniesie tego pożądanego efektu w postaci zapewnienia mu bezpieczeństwa, więc funkcjonariusze poza tymi standardowymi kontrolami prędkości, trzeźwości, sprawdzają również to, czy dzieci przewożone są w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami. Dbajmy o to, żeby stan techniczny samochodu, którym się poruszamy, był odpowiedni. Jeżeli planujemy jakąś dłuższą podróż, jakiś dalszy wyjazd, jeżeli od poprzedniego badania technicznego minęło już sporo czasu, warto wybrać się na stację diagnostyczną i przeprowadzić sobie takie szybkie badanie, sprawdzić, czy nie trzeba uzupełnić jakichś płynów w pojeździe, czy hamulce są w odpowiednim stanie i czy to bezpieczeństwo nam zapewnią i będziemy w stanie odpowiednio zareagować w przypadku wystąpienia zagrożenia na drodze. I co jest ważne, o tym bardzo dużo osób zapomina, zadbajmy również o to, żebyśmy byli w odpowiednim stanie psychofizycznym, żebyśmy podróż zaczęli wtedy, kiedy jesteśmy wypoczęci.
Wyspani.
Korzystajmy z pomocy osób, które znajdują się w samochodzie i również posiadają uprawnienia do kierowania. W Polsce się przyjęło, że tym kierowcą zazwyczaj jest mężczyzna, który siedzi na miejscu kierowcy i to on dowodzi w samochodzie, on kieruje samochodem i nawet jak jest zmęczony, nie poprosi swojej żony, która również posiada uprawnienia do kierowania, o to, żeby ona się przesiadła, żeby on mógł chwilę na miejscu pasażera odpocząć. Namawiam do tego, apeluję, żeby korzystać z pomocy tych osób, które również uprawnienia do kierowania posiadają. Jeżeli nie możemy skorzystać z pomocy takiej osoby, bo może się też przecież zdarzyć, że ta osoba rzadko kieruje samochodem, że nie czuje się na siłach, możemy się zatrzymać. Taki 15-20 minutowy odpoczynek na pewno pomoże nam tą dalszą drogę przetrwać.
No i teraz rzecz, o której także Państwu przypominamy przed urlopem, czyli nie wstawiajcie w media społecznościowe informacji, że właśnie przekroczyliście próg albo wsiedliście do samolotu i za chwilę wyruszacie na 3-tygodniowe wakacje, bo to jest informacja doskonała, powiedziałabym, dla tych, którzy chcieliby okraść Wasze mieszkanie na przykład.
Od tego powinniśmy od czego powinniśmy zacząć taki wyjazd, który planujemy od dłuższego czasu? Od poinformowania naszych sąsiadów o tym, że wyjeżdżamy, ale nie przez Facebooka. Poinformujmy tylko naszych sąsiadów, zapukajmy do ich drzwi, poprośmy ich o to, żeby...
Mieli oko.
Dokładnie, żeby ewentualnie mogli zareagować, zadzwonić do nas albo do odpowiednich służb w sytuacji, kiedy będzie taka potrzeba. Te zdjęcia z plaży, z nadmorza, z wypoczynku wstawiajmy do internetu, ale z głową dopiero po powrocie. Tak, żeby nie informować potencjalnych oszustów, złodziei o tym, że nie ma nas w domu. Sprawdźmy przed wyjazdem, czy mamy zamknięte w prawidłowy sposób drzwi, okna, również te, które są gdzieś od strychu, czy od strony
piwnicy. Bo to się też zdarza.
Jak najbardziej, jeżeli mamy możliwość, wyposażmy nasze mieszkanie w takie specjalne urządzenia, które na przykład automatycznie na jakiś czas odpalą światło. Ja na przykład korzystam z takiego urządzenia prywatnie i po prostu w momencie, kiedy mnie nie ma o odpowiedniej godzinie, odpowiedniej godzinie takie urządzenie włączy światło, nieraz na 15 minut, nieraz na 20.
Radio, telewizor, drodzy Państwo, wszystko można.
Dokładnie, to jest dla takiego potencjalnego złodzieja informacja, że ktoś w tym mieszkaniu przebywa i on na pewno odstąpi od wejścia do tego mieszkania i będzie szukał jakiegoś innego miejsca, dlatego nie są to duże inwestycje, ale na pewno się przydają.
Czyli, drodzy Państwo, bezpieczeństwo przede wszystkim i o tym proszę pamiętać przy planowaniu urlopu, wysyłaniu dzieci na obozy i kolonie. Pamiętajcie też, macie prawo za każdym razem, jak podjedzie autokar, poprosić policję, zadzwonić do dyżurnego policji, czy na numer alarmowy 112 i poprosić o kontrolę takiego pojazdu przed wyjazdem.
Warto to zrobić z wyprzedzeniem, kilka dni wcześniej. Na stronie Komendy Miejskiej Policji w Słupsku umieszczona jest informacja o numerze telefonu, pod którym można zgłaszać potrzebę przeprowadzenia takiej kontroli. Oczywiście ważne jest to, o której godzinie ten autobus będzie wyjeżdżał i o której godzinie będzie podstawiony, tak żeby policjanci mogli poświęcić odpowiedni czas na to, żeby ten autobus dokładnie sprawdzić.
I kierowcę.
Jak najbardziej kierowcę pod kątem posiadanych uprawnień i pod kątem trzeźwości, ale my jako kierowcy również korzystajmy z możliwości sprawdzania swojego stanu trzeźwości. Jeżeli nie dysponujemy własnym, prywatnym alkomatem, komisariaty policji w Słupsku, komisariaty policji w powiecie słupskim wyposażone są w specjalne urządzenia, można podejść, zaznaczam, podejść, nie podjechać, sprawdzić.
A zdarza się, przepraszam, że podjeżdżają.
W przeszłości były takie sytuacje.
Podjechał samochodem, sprawdził.
Natomiast no, teraz na przykładzie pierwszego komisariatu policji w Słupsku i na przykładzie drugiego komisariatu policji w Słupsku, jeden przy ulicy Rejmonta, drugi przy ulicy 3 Maja, tam są takie specjalne tablice z umieszczonym alkomatem z instrukcją obsługi. Takie badanie trwa od kilku do kilkunastu sekund. Jeżeli nie będziemy pomimo tej instrukcji w stanie zrobić tego samodzielnie, możemy poprosić osobę, która siedzi w recepcji, ona pomoże takie badanie przeprowadzić i mamy jasny sygnał. Czy w naszym organizmie znajduje się jeszcze alkohol, ale zaznaczam, no takie badanie jest oczywiście całkowicie bezpłatne. W każdej chwili można podejść o każdej porze dnia i nocy takie badanie przeprowadzić, ale nawet jeżeli urządzenie pokaże, że w naszym organizmie nie znajduje się już alkohol, to weźmy pod uwagę nasz stan psychofizyczny, jeżeli jesteśmy zmęczeni, jeżeli czujemy, że ten poprzedni wieczór dał nam w kość, odczekajmy i wyjedźmy po kilku godzinach, żebyśmy rzeczywiście byli.
To jest dużo większy komfort wtedy.
Oczywiście,
myślę,
że tak.
Dla wszystkich. No to ja na koniec muszę jeszcze zapytać tak od drugiej strony odrobinę, bo ja też poruszając się po drogach tu w naszym regionie widzę najgorsi kierowcy, najtrudniejszy fragment jest ze Słupska do Lęborka. Tam po prostu jeden za drugim jak wariaci, nie patrząc, wymijają, wyprzedzają. Co się musi wydarzyć i ile jeszcze podskoczyć te kary powinny, żebyśmy w końcu nogę z gazu zdjęli i nie przejeżdżali na tej podwójnej ciągłej jednak. No, w efekcie ci, którzy jadą wolniej, dojeżdżają z tymi wyprzedzającymi wszystkich po drodze właściwie o tej samej porze do granic Lęborka. A unika się trochę wolniejszą jazdą, mniejszym ryzykiem tego, że spokojnie i w całości, że tak powiem, pokonamy tę trasę.
Pani redaktor, wystarczy wziąć pod uwagę taką sytuację. Wyjeżdżają dwa samochody praktycznie o tej samej godzinie ze Słupska. One mijają się gdzieś na wysokości obwodnicy Słupska. Jeden z samochodów wyprzedza, jedzie szybciej. Odjeżdża nam praktycznie za samym Słupskiem, a w momencie, kiedy wjeżdżamy do Lęborka na pierwszych światłach, spotykamy się w tym samym miejscu.
Tak, o tym
mówię. Ta prędkość na takiej drodze nie ma większego znaczenia w kwestii czasu, ale ma olbrzymie znaczenie
w kwestii bezpieczeństwa.
Tak. Ta droga w chwili obecnej jest dosyć specyficzna z uwagi na to, że toczą się tam również takie dosyć intensywne prace remontowe, trwają budowy, ta zmiana organizacji ruchu jest dosyć częsta. Zwracajmy uwagę na znaki, stosujmy się do przepisów ruchu drogowego, bo tylko wtedy dajemy sobie szansę na to, żeby dojechać do celu bezpiecznie.
No tak, no to ja ponawiam. Ile jeszcze takich historii musi się wydarzyć, żeby do takich, no ja powtarzam też, brawura to nie odwaga, tak? To jest jakby jedna rzecz. Więc ja się tak zastanawiam, co się musi wydarzyć, żeby taki człowiek, który właśnie tak jedzie, wyprzedza, zdjął tą nogę z gazu i do niego dotarło.
To ja może, żeby odpowiedzieć na to pytanie, przypomnę sytuację z ubiegłego roku, kiedy do policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku wpłynęły podziękowania od kierowcy, który został ukarany wysokim mandatem. Nie wiem, czy pani redaktor pamięta, ale ta sytuacja odbiła się szerokim echem w całym kraju. Wtedy policjanci zatrzymali kierowcę, który jechał ze znacznie większą prędkością niż dopuszczalna, wyprzedzał w miejscu niedozwolonym i ukarali go wysokim mandatem. Ja nie jestem w stanie teraz powiedzieć, jaki to był mandat,
ale
był to wysoki mandat i bardzo duża liczba punktów karnych. I ten kierowca po takiej kontroli, po takiej rozmowie z policjantami po kilku dniach wysłał maila z podziękowaniami, tam wskazał, że policjanci podeszli w sposób profesjonalny, że wytłumaczyli mu, jakie stworzył zagrożenie, powiedzieli, że w samochodzie przecież siedzą osoby najbliższe, siedzi żona, siedzi dziecko. Świadomość przede wszystkim. Jeżeli zwiększy się świadomość kierowcy, to wtedy zwiększy się bezpieczeństwo tego kierowcy i innych osób. My robimy wszystko, żeby zwiększyć tą świadomość. Rozmawiamy, mówimy o konsekwencjach, mówimy o bezpieczeństwie, ale to musi dotrzeć do tego kierowcy. Tutaj mówimy o edukacji i o tym, że ten konkretny kierowca zrozumiał. Dla niego mandat nie był większym problemem. Dla niego problemem było to, że ktoś mu uświadomił, że w przypadku poważnego zdarzenia drogowego on zrobi krzywdę swojej rodzinie. A dla niektórych osób to jest największa kara i takie przekonanie go do tego, żeby jeździć zgodnie z przepisami.
No to ja, drodzy Państwo, ku rozwadze oczywiście zostawiam Państwa z tą informacją. Mam nadzieję, że wakacje dla Was wszystkich, dla nas wszystkich będą bezpieczne i spokojne. Młodszy aspirant Jakub Bagiński, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, był Państwa i moim gościem.
Dziękuję uprzejmie i życzę wszystkim bezpiecznych, udanych wakacji.
Kłaniam się, do usłyszenia.